Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Powracamy do debaty samorządowej w Radiu Doksa. Dziś temat bardzo ważny od kilku lat dla wszystkich mieszkańców naszego regionu. Wspominamy powódź 97 roku i skutki, które spowodowała, ale też jak wpłynęła na system organizacji informacji przede wszystkim. Teraz zapytam o to, co się zmieniło w systemie informowania na przykład naszych mieszkańców, jeżeli chodzi o sytuacje takie związane z zagrożeniem pana Adama Mataniaka z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie opolskim. Panie Adamie, jak bardzo się zmienił ten system informacji? Bo tutaj w jednym z wniosków, które wyczytałem na temat powodzi z 97 roku, było między innymi to, że brakowało informacji. Przede wszystkim ze względu na to, że wtedy była technologia analogowa, czyli telefony, słupy, które były też zniszczone, poprzerwane połączenia. Natomiast teraz, 20 lat później, żyjemy troszeczkę w innej technologii. Technologia cyfrowa, która jest chyba bezpieczniejsza i wydajniejsza. Jak bardzo się zmienił ten system informowania ludzi, jeżeli chodzi o sytuacje związane z zagrożeniami?
Może zacznę od podstaw, że tutaj w podstawie informowania jakby wymogiem obywatelskim jest to, że władz każdych samorządowych jest stworzenie powiatowego planu zarządzania kryzysowego, powołanie powiatowych centrum zarządzania kryzysowego, a wszystko to jest efektem wprowadzenia w 2007 roku ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która narzuca w całym kraju jednolity system, jednolity układ planów, współdziałania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wszystkich szczeblów od rządu w dół, czyli w tej chwili Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, kończąc na gminnych ośrodkach zarządzania kryzysowego. Oczywiście, że bardzo się to zmieniło. Naszym obowiązkiem jest informowanie ludności. Jest to jedno z zadań starostwa. Informacje otrzymujemy bezpośrednio od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, choćby ta słynna strona Pogodynka czy Monitor, który podaje na bieżąco i analizuje stany wód, zagrożeń. Możemy odczytać wcześniej zagrożenia i tak jak to mówił pan starosta Krapkowicki o tej na przykład fali nadchodzącej z Miedonii. To my teraz już z wyprzedzeniem kilku dniowym czy wielogodzinnym wiemy, jak się zachowują stany wód, począwszy od granicy, łącznie z wglądem na część czeską, gdzie prawda zlewnia zrzuty zbiorników, opady deszczu w Czechach, które ma wpływ na poziom Odry. I my to w tej chwili mamy podaną informację. I zawsze się można do tego przygotować. To jest rzecz, powiedzmy, pozyskiwania informacji, które są na bieżąco podawane. Oczywiście one idą wieloma kanałami, bo one idą do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, czyli szczebel wojewódzki, do nas, do powiatu. My to przekazujemy w dół do gminy. Każda gmina ma wgląd do tego, także samodzielnie, kiedy jest sytuacja zagrożenia, może prowadzić analizę tego, co ich czeka. Jeżeli chodzi o łączność, mamy ją zdublowaną, bo nadal uważam, że najpodstawowym środkiem łączności w sytuacji zagrożenia jest radiostacja. I my w powiecie mamy taką radiostację o niezależnym zasilaniu, czyli nawet gdyby nam zasilanie energetyczne siadło, my mamy łączność z gminami poprzez stały kontakt z gminą. Nadal, pomimo braku zagrożenia, my co tydzień kontaktujemy się z gminami i sprawdzamy łączność. I to odbywa się we wszystkich powiatach. Czyli tu jest zmiana. Dodajmy do tego słynne nasze telefony komórkowe. Chociaż mam wątpliwości, co by było, gdyby jakiś terrorysta nam wysadził parę słupów nadajników, ale póki co one się sprawdzają. I wiadomo, że łączność kablowa, ta analogowa, jest bardziej podatna na zalanie wody. W tym momencie jednak teraz każdy pracownik, każdy gdzieś tam przedstawiciel, który rozpoznaje rejon wód czy rejon zagrożenia, ma ze sobą już telefon komórkowy. Nie wspomnę o takich aplikacjach, jak i mapa i wgląd w teren, że może dokładnie określić, gdzie jest, co się dzieje. Dalej, bardzo ważne jest współdziałanie pomiędzy siłami powiatowymi, czyli podstawową w tym wypadku siłą jest Komenda Miejska Straży Pożarnej. Oni są wiodącą siłą, są bardzo dobrze wyposażeni. Opieramy swoją działalność w gminach na jednostkach ochotniczych straży pożarnych i chwała, że taka organizacja jest, dlatego że w terenie ta działalność pierwszej pomocy, pierwszego udzielania jakiegoś zagrożenia, pomagania ludziom, to teraz skupia się przeważnie na ochotniczych strażach pożarnych. W naszym regionie po restrukturyzacji już nie ma rozwiniętych jednostek wojskowych, nie możemy już liczyć na taką pomoc jak dawniej. Także jednak to wszystko wchodzi w teren, czyli sama organizacja się gmin czy powiatu i to wszystko w ramach współdziałania, w ramach planowania wcześniejszego i potem reagowania na daną sytuację. Także od strony organizacyjnej ostrzegania powiaty są przygotowane do tego.
No i nawet bym powiedział, że skoro pan już wymienił te telefony komórkowe, jest szereg aplikacji, które informują nas
tak,
na
bieżąco
o zagrożeniu.
Jest regionalny system ostrzegania, którą aplikacja RSO, którą każdy obywatel może pobrać i tam na bieżąco są dla danego regionu podawane ostrzeganie. Wiele gmin naszego powiatu posiada systemy powiadamiania SMS-ów, czyli mieszkaniec danej gminy po zalogowaniu dostaje komunikaty dodatkowo. Jeżeli my przesyłamy do gminy, to gmina może zawsze zareagować i powiadomić określoną grupę mieszkańców.
Panie prezydencie, jak w przypadku Opola?
No to są rozwiązania bliźniacze. Różnimy się czasami tylko skalą rozwiązań, bo wiadomo, że też niektóre z tych elementów, o których mówi i pan starosta, i tutaj pan Adam, przedstawiciel starostwa opolskiego, one się dublują, czy też wzajemnie wspomagają Opole. Tutaj efekt skali może czasami i też fakt, że wiele z tych służb, które na poziomie wojewódzkim odpowiadają za system bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, mają swoje siedziby, czyli powiedziałbym, z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego mamy kontakt niemalże wzrokowy i pewne rzeczy rzeczywiście można koordynować nawet w ten sposób. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest też istotne, to jest też ten element, o którym mówi pan starosta Krapkowicki, to znaczy również ten poziom wiedzy społecznej, jakiejś umiejętności czy zachowania w takich sytuacjach kryzysowych jest na bardzo wysokim poziomie i ta nuta tego społecznego zaangażowania, rzeczywiście ona się rozwija i to dzisiaj widzimy w organizacjach pozarządowych, wszelkiego rodzaju przejawach funkcjonowania trzeciego sektora, natomiast także w tej dziedzinie wydaje mi się powstaje dosyć dużo ciekawych inicjatyw, które grupują pasjonatów bezpieczeństwa, są ludzie, którzy się tymi rzeczami interesują, którzy w ramach oczywiście zajęć po pracy, wolnego czasu również niektóre z tych elementów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego kultywują. To powoduje, że to rzeczywiście ten system wydaje się bardzo szczelny, jeżeli chodzi o możliwość reagowania w sytuacjach faktycznie zagrożeń. Więc nie ma tu chyba szczególnych różnic. Ten system jest na tyle zunifikowany w tej chwili, że działamy właśnie w ramach jednego współdziałania, czy też uzupełniania się, bazując na tym systemie powiaty, gminy, oczywiście zarządzania na poziomie wojewódzkim i ostatecznie krajowym.
A będziemy działać jeszcze bliżej ze względu na wspólny projekt realizowany z aglomeracją opolską, bo to pokazuje, że będziemy mieli...
Poruszył pan temat, tak, że mamy...
Będziemy mieli wspólne siły, środki, zasoby, w magazynach przeciwpowodziowych będziemy praktycznie mogli wspólnie udzielić solidarnie pomocy na terenie całej aglomeracji, nawet potrzebującemu na skalę, która przekracza nasze wyobrażenie. No. I obyśmy nigdy nie musieli tego
Ten
robić.
Ten temat się rozwija, bo w ramach aglomeracji opolskiej podpisaliśmy porozumienie Solidarni w obliczu zagrożeń. Ono obowiązuje od października ubiegłego roku. Bierze w tym udział powiat opolski, powiat Krapkowicy, miasto Opole, wszystkie gminy powiatu opolskiego i w ramach tego programu jest przewidziany docelowy poziom na przykład organizacji magazynów przeciwpowodziowych i powstania sił i środków. To jest plan na do roku 2020, gdzie cały czas będziemy podnosić tam zapasy materiałowe w magazynach przeciwpowodziowych i innych środków niezbędnych do ostrzegania i przeciwdziałania takim zagrożeniom.
Łącznie też z łącznością, z organizacją wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego tu na terenie Opola. Myślę, że to są też wnioski, które wyciągamy po powodzi z 97 roku. Znaczy nie da się rozmawiać o systemie zabezpieczenia na przecież to nie tylko powódź, tak? Miewaliśmy już też katastrofalne wichury na terenie województwa. Wydaje mi się i tak pokazują też modele pogodowe, że jednak przez ocieplanie klimatu będziemy mieli coraz częściej do czynienia ze zjawiskami ekstremalnymi, może nie tak katastrofalnymi, może krótkotrwałymi, ale naprawdę ekstremalnymi, więc myślę, że przy każdej rozmowie o bezpieczeństwie mieszkańców i zarządzaniu kryzysowym jednak to doświadczenie 1997 roku powodzi tysiąclecia mamy. I ono wiele nam daje i wykorzystujemy to. To jest naprawdę ważne.
Chciałbym teraz na chwilę dosłownie, na kilka minut zmienić temat, ale zostajemy przy Odrze, bo rozmawialiśmy na temat tego, co zrobiła w 97 roku w naszym regionie. Jednak pamiętajmy o tym, że Odra od wielu lat była drogą, dzięki której transportowało się towary. No i w związku z tym porozmawiamy teraz o odrzańskiej drodze wodnej. Panie Jerzy, jest szansa na to, żebyśmy zobaczyli na Odrze znów statki, które będą przewoziły towary ze Śląska do portów w Szczecinie, albo też za granicą, bo bardzo często mówi się o takim połączeniu już międzynarodowym.
Jest bardzo duża szansa na to i z pewnością za parę lat zobaczymy dość duży ruch na Odrze. To jest związane z tym, że mówiąc o powodziach i o zabezpieczeniach powodziowych i o tej potrzebie, stworzono w pewnych latach wcześniejszych program dla Odry i skupiono się przede wszystkim po tej powodzi na realizacji tych zabezpieczeń powodziowych. Natomiast, no troszkę po macoszemu potraktowano, a można było już wtedy równolegle potraktować komponent tego programu, jakim jest odtworzenie żeglugi śródlądowej. I o tym zapomniano, natomiast no, świat poszedł dalej, Europa poszła dalej. Te drogi śródlądowe wodne się rozwijają, chociażby ze względu na pewne uwarunkowania środowiskowe, o tym, o czym mówił również pan starosta, co nas czeka. Trzeba ograniczyć pewne emisje i zalecenia już są od wielu, wielu lat specjalistów, przełożone na pewne dokumenty międzynarodowe, że trzeba trochę tego transportu przenieść z dróg kołowego czy naziemnego na drogi wodne. I o tym trochę zapomniano, a nawet dość mocno zapomniano, no ale ruszyła sprawa dość mocno po zmianie rządu, po expose pani premier, gdzie właśnie zwróciła uwagę na to, że będziemy przywracać tą żeglowność. No i później nastąpiły bardzo szybkie i dynamiczne działania. Powstało zaraz w grudniu jeszcze 2015 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które przygotowało założenia do strategii rozwoju tych śródlądowych dróg wodnych. W tym jednym z ważnych elementów, pierwszym priorytetem tych założeń jest odtworzenie żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Równocześnie pociągnięto bardzo szybko sprawę przygotowania porozumienia AGN-u. Polska jako jeden z ostatnich krajów, już tam Białoruś, już nie mówi o innych, dopiero w tym roku przystąpiła właśnie dzięki tym intensywnym pracom do tego porozumienia. To otwiera nam możliwości na skorzystanie w przyszłości ze środków unijnych na dostosowanie tych dróg wodnych. No i tutaj też Opolszczyzna ma bardzo duże znaczenie w tych działaniach. Te działania są bardzo intensywne i tutaj pan wojewoda podjął od razu szereg inicjatyw, bo się okazuje, że Odrzańska Droga Wodna, odcinek jej skanalizowany, gdzie jeszcze trwa żegluga, no to jest największy odcinek na rzece Odrze, prawda? I tam może być to jako pierwszy priorytet, no, do przywrócenia i to może być takim zaczątkiem i modułem takim napędowym do tego, żeby to robić dalej. Aczkolwiek, no, rząd jest zdeterminowany, żeby do tego doprowadzić i tutaj na Opolszczyźnie też jesteśmy zdeterminowani, żeby doprowadzić do tej żeglugi. Tu między innymi pierwsza sprawa, jaka jest, no to możliwość wykorzystania tej Odrzańskiej Drogi Wodnej. Tutaj od razu kłania się transport węgla ze Śląska do elektrowni Opole. Już pomijam tą kwestię, że on jest w tej chwili realizowany przez kolej i kolej sobie poradzi. Natomiast tego typu elektrownia przy jeszcze dwóch potężnych blokach energetycznych po około 1000 megawatów każdy, no nie może sobie pozwolić ze względu na bezpieczeństwo, żeby mieć tylko jedną drogę transportową. To jest chociażby z tych względów bardzo ważne. Takim ciekawym przykładem jest elektrociepłownia Wrocław, która miała kiedyś właśnie była przystosowana, ma tylko port, że tylko będzie węgiel wożony
drogą,
i teraz drogą wodną, i teraz są problemy. Także tutaj i to się będzie działo. I to się będzie działo. Bardzo Czesi są zainteresowani przy połączeniem z Odrą, kanałem Odra do Najłaba. Jeżeli popatrzymy na konwencję AGN, no to jest to bardzo ważny element transportowy, który jest tam wymieniony spośród portów wskazanych wprost jako bardzo ważnych dla tras śródlądowych dróg wodnych europejskich. Tych głównych dróg jest wymieniony wprost Kędzierzyn-Koźle. I zresztą Kędzierzyn-Koźle, drugi co do wielkości port przed wojną śródlądowy w Europie. Także to się zaczyna dziać, te inicjatywy są tutaj. Ma wojewoda wsparcie i deklarację wsparcia dla tych działań i deklarację włączenia się w te działania znacznych, istotnych przedsiębiorstw, jednostek gospodarczych działających na Opolszczyźnie, które no wręcz oczekują, żeby jak najszybciej z tym ruszyć. Ostatnie działania też o tym świadczą, że jest potrzeba takiego transportu. W Opolu Famet i port, on obsługuje transporty od morza, czy kolejowe, i w tamtą stronę Europy, dzięki temu, że ma port i możliwość przenoszenia na barki jednorazowych ciężarów powyżej 400-500 ton. Jest świetny na lokalizacja, z której biznes to widzi i biznes nie czeka. Kędzierzyn-Koźle się rozwija, ten port, znalazł się inwestor, który już inwestuje w te nabrzeża, inwestuje dlatego, że tam będzie mógł przerzucać towary. Jest to wręcz idealne też miejsce do takiego centrum logistycznego, intermodalnego. Tam jest doprowadzona kolej, niedaleko jest autostrada. Więc tutaj są cały czas sygnały od biznesu, że będą to wspierać, że chcą inwestować, że jeżeli pojawi się możliwość tylko, że zostaną doprowadzone do żeglowności parametry Odry, to ruszają pełną parą i w swoich planach dalszych, swojej działalności gospodarczej będą to uwzględniać. Także tu to będzie i myślę, że pierwsze tego efekty zobaczymy na Opolszczyźnie i że takie mocne podwaliny do tego to już się dzieją tu na województwie opolskim.
To na koniec zapytam samorządowców, jak zapatrują się na te plany żeglowności Odry. Są one realne, panie starosto?
Nie wiem, to pytanie do rządu i pana wojewody, czy są realne.
Ale ze swojej perspektywy patrzę.
Ja powiem tak, ja bym bardzo chciał, natomiast ja cały czas też zwracam uwagę, powtórzę się, ale teraz apelowałbym, bo ja się zgadzam, że przy tym odtwarzaniu infrastruktury przeciwpowodziowej zapomniano o żeglowności, ale ja bym teraz bardzo prosił i apeluję, żeby przy tych pracach dotyczących żeglowności nie zapomnieć o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym powiatu krapkowickiego. Natomiast my w Krapkowicach mamy świetny przykład tego, że to nie tylko żeglowność, ale też rekreacyjne wykorzystanie. Przecież Krapkowice, Opole, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle zostały ulokowane w tych miejscach, a nie w innych, ze względu z Cieszowice na przykład. U mnie w powiecie, ze względu na bogactwo, jakie dawała rzeka wtedy, tak? I trochę odwróciliśmy się od tej rzeki i komercyjnie. Zostały nam wszystkie problemy, jakie rzeka stwarza, natomiast przestaliśmy wykorzystywać bogactwo i Krapkowice z wykorzystaniem takim rekreacyjnym, z portem jachtowym, mariną na Osobłodze, która też została wykonana w ramach prac przy okazji regulowania osobłogi, tak? Więc to jest też przykład tego, że powinniśmy jednak wrócić do tego, że miasta nad rzeką lokowano nie dlatego, żeby mieć powódź, tylko dlatego, że ta rzeka dawała rozrywkę, dawała transport, dawała bogactwo i dawała dobrą lokalizację. Tak jak Krapkowice na skrzyżowaniu dróg, teraz patrzę, że moglibyśmy wykorzystać rzeczywiście Odrę i dwa zjazdy z autostrady, no to by było naprawdę większe bogactwo niż sama autostrada.
Patrzę na pana Mirosława, bo Opole chyba korzysta właśnie z tego aspektu rekreacyjnego przede wszystkim. nim, bo kilka lat temu poczynione inwestycje przy okazji zabezpieczenia przeciwpowodziowego dały Opolanom świetne miejsce do rekreacji.
Rzeczywiście, przy okazji zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ale nie tylko, bo przecież w ramach poprzedniej perspektywy unijnej, w ramach regionalnego programu operacyjnego już realizowaliśmy projekty, które były ewidentnie projektami rekreacyjnymi już bez tego elementu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Całe nadbrzeże Mnówki, tak zwany projekt Odra u rzeka, Park Nadodrzański, te wszystkie inwestycje zrealizowaliśmy już jako niejako rozumiejąc sens funkcjonowania przy rzekach jako nie tylko miejsce, które nas od czasu do czasu przeraża, ale również może być miejscem rekreacji. Ale rzeczywiście, oprócz tego Metalheim, świetnie rozwijający się po latach, powiedziałbym, rozprzedawania tego majątku i też podupadania. W tej chwili każda wizyta na Metalheimie pokazuje ogromny potencjał gospodarczy tego miejsca, związanego właściwie historycznie z rzeką i port, który zresztą także ze środków prywatnych został tam wyremontowany, służy w firmie Famet, ale praktycznie wszystkim innym, które przy Metalheimie pracują. To są oczywiście oczywiste oczywistości. Rozwój gospodarczy naszego regionu, naszych miast, on może wspaniale zakwitnąć w sytuacji zrealizowania tych projektów, o których mówi przedstawiciel wojewody, i ja osobiście życzę, żeby rzeczywiście udało się te elementy realizować. To da przestrzeń samorządom do tego, żeby w tej przestrzeni rekreacyjnej zagospodarowywać przestrzenie i również powodować, że te miasta będą sympatycznymi miejscami do życia. Przykład Nowej Soli, też rewelacyjnego wykorzystania rzeki dla celów rekreacyjnych. To są takie wzorce, które chcielibyśmy powielać.
Drodzy panowie, moglibyśmy jeszcze o Odrze naprawdę sporo rozmawiać, ale patrzę na zegarek i musimy kończyć naszą dzisiejszą debatę samorządową. Za chwilę ciąg dalszej informacji z samorządów opolskich, a dziś naszymi gośćmi w studiu tu w Opolu byli pan Jerzy Janik, pełnomocnik wojewody opolskiego do spraw odrzańskiej drogi wodnej. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję.
Pan Mirosław Pietrucha, wiceprezydent Opola.
Dziękuję.
Pan Maciej Sonik, starosta krapkowicki.
Dziękuję serdecznie.
I pan Adam Mataniak z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na Powiatu Opolskiego. Dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia z 1997 roku. Kolejna debata samorządowa w przyszłym tygodniu po godzinie 14:00.